Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Z nami Piotr Selak i jego dzisiejszy gość.
Dzień dobry, a gościem RMF FM jest minister Marcin Przydacz, człowiek odpowiedzialny za politykę zagraniczną w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czy w Kancelarii Prezydenta są nowe informacje na temat mostu krymskiego? Czy macie potwierdzenie, że to były wojska ukraińskie, że to był atak ukraiński na przykład?
Panie redaktorze, my oczywiście zbieramy te informacje. Polskie służby również pozyskują, czy wymieniają się informacjami, opiniami. Myślę, że tutaj publiczna dywagacja na ten temat nie byłaby wskazana. No musimy mieć świadomość, że trwa wojna, po prostu trwa wojna wynikająca z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Obie możliwości są realne tak naprawdę, jeśli chodzi o przyczyny tego zdarzenia. Natomiast musimy mieć świadomość, że Krym to jest terytorium Ukrainy i Ukraina, chcąc też oddziaływać w jakiś sposób na linie logistyczne, może starać się realizować różnego rodzaju działania, ale równie dobrze mogą to być także i działania prowokacyjne ze strony rosyjskiej po to, aby później zrzucić odpowiedzialność na stronę Ukrainy.
Ze strony rosyjskich czy prorosyjskich polityków działających na Krymie mamy informację, że ten most cały czas funkcjonuje. Z kolei mieliśmy rano takie informacje, że ten most przestał działać. Jak to wygląda z perspektywy informacji, które pan ma w Kancelarii Prezydenta?
Z całą pewnością strona współpracująca z Rosją na samym Krymie obawia się oczywiście paniki, obawia się sytuacji, w której tysiące czy setki tysięcy ludzi nagle mogą ruszyć poprzez ten most w ucieczkę, prawda, na terytorium kontynentalne już Rosji, więc wysyła uspokajające informacje, że most działa. To już jest druga tego typu sytuacja. Ta pierwotna rzeczywiście zablokowała możliwości logistyczne przez ten most i spowodowała falę ucieczki. Myślę,
ale
że
ma
tutaj
pan
możemy
jakieś
się
informacje na temat stanu tego mostu w tej chwili, jeśli chodzi o służby prezydenta? Czy coś wiedzą na ten temat?
Panie redaktorze, my to będziemy wszystko na bieżąco weryfikować. W momencie, kiedy będziemy mieli sprawdzone informacje, będziemy je oczywiście także publicznie komentować.
Panie ministrze, czy ambasador Polski w Moskwie powinien zostać odwołany?
Nie ma takich planów na tym etapie.
Nawet po zamknięciu konsulatu w Smoleńsku. To nie jest taki krok, który powinna podjąć polska strona.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało odpowiedni komunikat po tej decyzji strony rosyjskiej o zamknięciu agencji konsularnej. De facto została zamknięta jedna z placówek polskich konsularnych, która odpowiadała nie tylko za kwestie wizowe, ale przede wszystkim za kwestie miejsc pamięci i rezerwuje sobie tutaj strona polska możliwość zastosowania kroków podobnych.
No to
do
znaczy
tychże.
Krok podobny, to znaczy jaki?
No musimy pamiętać, że Rosjanie w Polsce mają szereg innych jeszcze placówek poza ambasadą, są konsulaty w kilku polskich miastach i zasada wzajemności jest absolutnie złotą zasadą w stosunkach międzynarodowych.
Marcin Przydacz, gościem RMF FM. Dziękujemy już bardzo słuchaczom. Zapraszamy do radia internetowego RMF24, a także na naszych mediów społecznościowych. Panie ministrze, pytam o te reakcje czy relacje polsko-rosyjskie, no bo zastanawiam się, co się jeszcze musi stać, żeby polski ambasador wrócił z Moskwy do Warszawy?
Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Panie redaktorze, jasnym jest, że dzisiejsze relacje polsko-rosyjskie w sensie politycznym są w zasadzie zamrożone. W tym sensie tej dyskusji tutaj nie ma i ja szczerze mówiąc uważam, że to bardzo słuszne. Rosja powinna być izolowana.
No to zrobić ten krok dalej. Dlaczego nie jesteśmy w stanie
tego
uruchomić?
Dlatego, że umówiliśmy się wspólnie, znaczy do tej pory była taka zasada jeszcze za czasów, kiedy ja pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako wiceminister, też odpowiedzialny za politykę wschodnią, że będziemy starali się tego typu decyzje koordynować wspólnie z naszymi partnerami europejskimi. Aby nie było tak, że tylko Polska wycofuje swoich dyplomatów z Moskwy, podczas gdy inni zachodnioeuropejscy partnerzy, w tym na przykład Niemcy czy Francja,
a to bardzo ciekawe, dlaczego
zostawia w Moskwie swoich ambasadorów i gdzieś tam być może próbuje realizować jakiś dialog. Albo jesteśmy tam wszyscy jako Unia Europejska, albo w przyszłości wycofujemy wspólnie. Taka była wtedy wówczas zasada, ale jak wiemy, sytuacja bywa zmienna i dynamiczna, może się to zmienić w każdym momencie.
Chcą cały czas utrzymywać kontakty na poziomie ambasadorów z Rosją. Dlaczego zachodnie państwa, jak pan mówi, chcą utrzymywać kontakty na poziomie ambasadorów cały czas z Rosją?
Ja nie sądzę, żeby to były jakieś bardzo intensywne kontakty, to jest po prostu obecność tam na miejscu. Ona ma też swoją wartość dla wymiany informacji pomiędzy ambasadorami. Proszę pamiętać, że dyplomaci zachodnioeuropejscy, ale inni również spotykają się wzajemnie ze sobą, wymieniają się różnego rodzaju obserwacjami, analizami, chociażby dotyczącymi sytuacji wewnętrznej, w kontekście buntu Prigożyna, prawda? Kto w jaki sposób rozumie, dlaczego to się wydarzyło i co może się wydarzyć dalej. To są wartościowe, są pewnością dla wszystkich stolic analizy. Nie sądzę, żeby tam była duża koncentracja na chęci utrzymywania jak najbliższych relacji politycznych z Rosją dzisiaj, Rosją agresorem.
Czy prezydent będzie witał z radością pełną misję OBWE podczas wyborów w Polsce?
Nie sądzę, panie redaktorze, aby w ogóle ta misja w jakimś sensie miała taki pogłębiony, że byłaby pogłębiona potrzeba.
Ale uważam, nie ma takiej potrzeby, żeby była pełna misja OBWE w Polsce przyglądająca się wyborom?
Tego typu działań. Z reguły te misje jakby funkcjonują obserwacyjne w szeregu innych państw OBWE. Myślę, że Polska ma
to bardzo... No nie, ale pełna misja jednak to już oznacza dokładne śledzenie tego, co się będzie działo podczas procesu wyborczego.
Ale z tego, co wiem, to są nawoływania oczywiście części polityków opozycji w Polsce do realizacji takiej misji. Raczej
a co pan prezydent myśli na ten temat?
Raczej patrzę na to, szczerze mówiąc, mówię tu o swoim własnym zdaniu, patrzę na to przez pryzmat wywołania przez część polskiej opozycji pewnej takiej atmosfery niepewności, prawda? I zaprzęgania do tego organizacji międzynarodowych, właśnie tych, które zajmują się...
To nie jest zdanie opozycji, to jest zdanie Parlamentu Europejskiego. No rezolucja, którą poparło 470, o ile dobrze pamiętam, no to nie można powiedzieć, że mała garstka eurodeputowanych.
Ale panie redaktorze, no Parlament Europejski, jak wszyscy wiemy, jest zdominowany przez siły lewicowo-liberalne, dwie największe frakcje tamto.
Parlament Europejski też wybierali Polacy, panie ministrze.
No tak, oczywiście. I ta rezolucja była przeprowadzona z inicjatywy polskich europarlamentarzystów, którzy zaprzęgają, tak jak mówię, instytucje międzynarodowe do wewnętrznej walki w Polsce. Myślę, że jeśli czemukolwiek miałyby się przyglądać misje obserwacyjne w Polsce podczas ostatnich lat wyborów, to były na przykład te wybory, w których okazało się, że jedna z partii, a konkretnie zdaje się PSL, w jednym z okręgów parę lat temu po prostu miał niesamowicie wysokie wyniki. Tego typu momentom bym się przyglądał. Do tej pory nie było w Polsce problemu z przejrzystością. Wręcz przeciwnie, zostały wprowadzone pewne rozwiązania prawne, które mają właśnie tą transparencję zapewnić. Natomiast zaprzęganie Parlamentu Europejskiego przez polską opozycję, OBWE, wzywanie, ma to wszystko na celu spowodowanie atmosfery jakiejś niepewności. To jest cel polityczny
polskiej
opozycji. Ale
rozumiem, że prezydentowi to nie przeszkadza.
Panie redaktorze, pan prezydent ma tutaj swoją konstytucyjną rolę, jeśli chodzi o ogłoszenie...
Właśnie, kiedy ogłosi pan prezydent?
Ogłoszenie wyborów i tego obowiązku konstytucyjnego dochowa w odpowiednim terminie, takim jak przewiduje go polska konstytucja. Natomiast co do różnego rodzaju obserwacji, myślę, że nie mamy sobie absolutnie jako Polska tutaj niczego do zarzucenia i nie wchodźmy jako opinia publiczna też w taką narrację tworzoną przez część polskiej opozycji. No dzisiaj, panie redaktorze, jak patrzę na tych byłych komunistów, prawda, gdzieś tam Leszka Millera, prawda, który będzie nawoływał tutaj do jakiejś transparencji, no panie redaktorze, bądźmy poważni.
No ale niech pan pamięta, że to Leszek Miller jako premier podpisywał akces do Unii Europejskiej, więc trudno nazywać go w tej chwili komunistą. No.
Byłego komunistą, nie mówię, że jest dzisiaj komunistą, ale następnego dnia został odwołany, jak wszyscy doskonale to pamiętają. Ale przypomnijmy, że dzisiaj rzeczywiście w części polskiej opozycji, znaczy te nazwiska przypomnijmy. Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Dariusz Rosati, to są ludzie będący aktywnymi członkami PZPR-u, aktywnymi komunistami, którzy oczywiście później przemalowali swoje czerwone krawaty na niebieskie krawaty. Dzisiaj są w zupełnie innej narracji.
Czy to było ile? 30 lat temu?
No, myślę, że warto, jeżeli mówimy o przejrzystości wyborów, nawet jeśli to było 30 lat temu, przypominać to, czym się ci ludzie zajmowali.
A pamięta pan, będzie pan to również zwracał na to uwagę, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i chociażby o sędziego Piotrowicza, który był wtedy, przypomnijmy, prokuratorem.
Panie redaktorze, oczywiście, że...
I też się przemalował, też by tam powiedział?
Panie redaktorze, czy bycie prokuratorem, a bycie aktywnym, czy członkiem KCPZPR...
To a prokurator jest chyba nie jest aktywny?
Jest chyba delikatna, nie chcę tutaj usprawiedliwiać, to naprawdę nie jest moja bajka. I,
ale to pan zaczął, panie ministrze.
Tak, ale znaczy próba jakiegoś symetryzmu, wyrównywania, bo gdzieś tam w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się jedno nazwisko.
No nie,
tutaj
no,
są ludzie, którzy są z KCPZPR, no panie redaktorze, jest różnica.
Co innego być w aparacie przemocy, jakim jest prokuratora, co innego być działaczem partii, ale nie wchodźmy to już. Panie ministrze, nie wchodźmy, to zostawmy. Czy polska polityka zagraniczna jest niezależna?
Zależy od czego niezależna.
No, bo jak czytam wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, który mówi na wiecu przedwyborczym, że o wpadnięciu pod but polityki Berlina, a na pewno nie Brukseli, to my jesteśmy w takim razie wpadamy pod but polityki zagranicznej, którą prowadzi Berlin?
Panie redaktorze, w polityce międzynarodowej jasnym jest, że istnieje pewnego rodzaju konkurencja i chęć dominacji przez silniejsze organizmy państwowe, tych bardziej, powiedziałbym, albo słabszych, albo takich, które dają się dominować, chociażby poprzez różnego rodzaju instrumenty, jakim jest obecność medialna
ale
na danym rynku.
Berlin może być zdominować polską politykę zagraniczną?
Uważam, że są takie państwa europejskie, które próbują narzucać innym państwom swoje koncepcje. Swoje koncepty polityczno-międzynarodowe i ta dyskusja, czy ta nawet powiedziałbym pewnego rodzaju dynamiczna walka pomiędzy poszczególnymi państwami, w sensie salonów dyplomatycznych, tak, przepychania swoich własnych koncepcji trwa nie od dziś. To tak sobie prześledzimy historię spraw międzynarodowych, to myślę, że do samej starożytności możemy dojść.
Berlin jest zagrożeniem dla Polski, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, nasz najbliższy sojusznik?
Panie redaktorze, nie używałbym może tego typu słów, na pewno jest konkurentem.
Zastanawiam się, o czym mówi prezes Kaczyński.
No, jak to o czym? No, o tym, że jest państwo, które chce dominować innego rodzaju, inne państwa
Nie, nie chce dominować, chce zdominować polską politykę.
Chce przy wykorzystaniu instrumentów europejskich. Nie jest to żadną tajemnicą, panie redaktorze, że Niemcy są najbardziej aktywnym państwem w ramach polityki europejskiej. Takim dziwnym trafem, jak pan spojrzy na najważniejszych urzędników w różnych sektorach, to tak się może często okazać, że to są albo obywatele państwa niemieckiego, albo stypendyści, albo absolwenci niemieckich uczelni. To jest zupełnie przypadkowe oczywiście. Ja zajmując się polityką wschodnią, kiedyś tak się przyjrzałem polityce europejskiej, no oczywiście szefową Komisji Europejskiej była Niemka, ambasadorem w Moskwie był Niemiec, ambasadorem na Białoruś unijnym mówimy, był Niemiec, sekretarzem generalnym Europejskiej Służby...
Czyli podpisuje się pan pod słowami Jarosława Kaczyńskiego.
Służby działań zewnętrznych był Niemiec. Pewnie to wszystko było przypadkowe, panie redaktorze. Po prostu byli najlepszymi kandydatami.
Zastanawiam się, dlaczego akurat przed wyborami tak ten głos antyniemiecki
pyta
tak
mnie
mocno
pan, pyta mnie, z czego to wynika. Ja mówię o swoich obserwacjach.
A kto powinien poprowadzić polską politykę zagraniczną u nas w Polsce?
Kto powinien prowadzić?
Tak.
Prezydent Rzeczypospolitej, premier, minister spraw zagranicznych. O tym mówi polska konstytucja.
Tak jest. A dlaczego prezydent teraz wysuwa pomysł, żeby zmienić te relacje, które są w tej chwili już ustawione i przez konstytucję, i przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie?
Ja na to tak nie patrzę, że to jest chęć zmiany, to jest chęć doprecyzowania, tak naprawdę skodyfikowania pewnych dobrych praktyk, które się przez ostatnie lata zarysowały w tej współpracy pomiędzy jednym a drugim pałacem, czyli pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią
Premiera. Ale to jest powrót do sporu o fotel, ten, który mieliśmy, gdy premierem był Donald Tusk, a prezydentem Lech Kaczyński?
No, mówił o tym też prezydent publicznie, że on niestety ma w pamięci te różnego rodzaju spory, które gdzieś tam w poprzednich latach funkcjonowały. Tak jest polska konstytucja ustawiona, że to tarcie pomiędzy ośrodkiem premierowskim a prezydentem, jeżeli dwóch tych najważniejszych polityków rzeczywiście nie ma wielkiej gotowości do takiej współpracy, no to niestety jest trochę wpisane w nasz ustrój.
Mateusz Morawiecki nie ma ochoty do współpracy z Pałacem Prezydenckim?
Nie, właśnie dzisiaj jest ta ochota. Dzisiaj jest jak najlepsza...
A to znaczy, że prezydent się obawia tego, że się zmieni urzędnik u prezesa Rady Ministrów?
Ma w pamięci poprzednie lata i te 8 lat ostatnich dobrej współpracy pomiędzy prezydentem a premierem, czy wcześniej panią premier. Myślę, że dobrze by było...
Tak, no to jeżeli było dobrze, to po co zmieniać? Ja tego nie logicznie to się w ogóle kupy nie trzyma, przepraszam, że tak mówię.
Wręcz przeciwnie, to się właśnie bardzo trzyma kupy.
No jeżeli wszystko działa dobrze... To dlaczego zmieniamy?
No to sobie zapiszmy to, jak to działa, jeżeli to działa dobrze, tak żebyśmy...
Przez 8 lat nie trzeba było zapisywać. I co teraz się stało?
Panie redaktorze, musimy mieć świadomość, że jesteśmy w bardzo aktywnym momencie polityki międzynarodowej. Z jednej strony polityka oczywiście wschodnia, polityka bezpieczeństwa, z drugiej strony bardzo dużo się dzieje też w polityce europejskiej. to jest dobry moment na to, żeby tego typu kodyfikacje przeprowadzić, ale prezydent też uważa, że w polityce europejskiej tak dużo się dzieje, że są pewne rzeczy, które powinny być konsultowane bardziej intensywnie z prezydentem, także i kwestia obsady personalnej, no i dlatego jest projekt ustawy. Czekamy na decyzję parlamentu w tym zakresie.
Na razie te decyzje, czy te reakcje na ten pomysł są takie, mówiąc szczerze, lekko umiarkowane, bo minister Szynkowski-Welsing mówi, że to ten projekt zawiera część rozwiązań daleko ingerujących w sferę konstytucyjną.
Panie redaktorze, no, minister Szymon Szynkowski-Welsing jako minister do spraw europejskich i też poseł no, ma prawo do swoich własnych opinii. Poczekajmy, zobaczymy, co wyjdzie z polskiego parlamentu. Jest ustawa zainicjowana przez pana prezydenta. Zgodnie z polską konstytucją Sejm ma tutaj prawo absolutnie do albo jej przegłosowania w takim brzmieniu, albo naniesienie na jakichś, nie wiem, drobnych poprawek. No poczekajmy, co się wydarzy. Zobaczymy.
A prezydent jest bardzo przywiązany do tego projektu? Czy jeżeli zostanie odłożony do, nie wiem, do zamrażarki, jeżeli nie uda się go zrealizować w tej kadencji, to...
No to istnieje zasada dyskontynuacji prac parlamentu, jeżeli w tej kadencji ta ustawa nie zostanie przegłosowana. To będzie nowa kadencja Sejmu i Senatu i być może będzie trzeba na nowo składać te projekty. Trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, no ale zasada dyskontynuacji cały czas funkcjonuje.
Panie ministrze, prezydent jest zadowolony z wileńskiego szczytu?
Myślę, że w dużej mierze jest zadowolony, dlatego że udało się bardzo dużo uzyskać dla Polski, dla wschodniej flanki NATO.
A dla Ukrainy nie udało się uzyskać tyle, ile by chciał pewnie.
Ale przede wszystkim pan prezydent pojechał tam jako prezydent Polski i mówił o tym, że przyjeżdża tutaj przede wszystkim walczyć o wschodnią flankę
ale
NATO.
Ale mówił też o tym, że będzie reprezentował interesy ukraińskie.
Bo w takiej perspektywie patrzy na interes państwa polskiego. To nie jest tylko bezpieczeństwo nasze. Po prostu nie ma czegoś takiego jak jednostkowe bezpieczeństwo. Jest bezpieczeństwo całościowe, niepodzielone. A co najmniej minimalnie mówiąc regionalne. Po prostu nie jesteśmy w stanie oderwać się od tego, że bezpieczna Polska ma związek z bezpieczną Litwą, ale także Słowacją, prawda, czy Rumunią. Więc w tym zakresie adaptacja planów obronnych, znaczy stworzenie nowych tak naprawdę planów obronnych, w których jest pełna implementacja tej zasady, że bronimy się od pierwszego metra.
No, tak, ale to już było na madryckim szczycie, już było
nie,
o tym mówione.
Tam była tylko zapowiedź.
Tak, tutaj jest pełna, tutaj, zgoda.
No, to
zgoda.
Jest różnica. Znaczy, wie pan, no, politycy różne rzeczy mogą powiedzieć, ale w momencie, kiedy wojskowi stworzyli konkretne plany, oczywiście one są niejawne, wiadomo kto, co, gdzie ma robić, to ma też walor odstraszania. Dzisiaj Rosja czy Białoruś musi mieć świadomość, że NATO właśnie jest przygotowany do potencjalnej obrony i to ją odstrasza.
A czy politykom paktu zabrakło odwagi, żeby bardziej jasno i precyzyjnie powiedzieć o tym, kiedy Ukraina będzie w NATO?
Nie, moim zdaniem to nie jest kwestia odwagi, to jest kwestia odpowiedzialności, racjonalności.
A ta odpowiedzialność to jest w którym momencie?
Bo... Odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo przede wszystkim.
A to znaczy, że chodzi znowu o to, żeby nie drażnić Rosji?
Nie. Rozmawia pan z przedstawicielem raczej obozu Zjednoczonej Prawicy, a nie liberalnej lewicy w Polsce. To raczej liberalna lewica się bała drażnienia Rosji. My nie chcemy drażnić Rosji, ale chcemy zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo Polsce i całemu NATO. Dzisiaj twarde jakieś zaproszenie albo przesadnie szybka ścieżka wejścia Ukrainy do NATO mogłaby spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich.
No, NATO ale to nie obniżenie jest częścią... by się wiązało z czym? Z ostrą reakcją na, Rosji?
Nie, panie redaktorze, no jeżeli dzisiaj rozpoczęlibyśmy proces włączania Ukrainy do NATO, a Ukraina jest ogarnięta wojną na skutek rosyjskiej agresji, no to mamy sytuację, w której mógłby potencjalnie w NATO znaleźć się sojusznik, który jest zaatakowany. Mamy artykuł 5 i wynikające z niego obowiązki.
To oczywiste. Nikt tego nie oczekiwał, że będzie tutaj zaproszenie, ale że będzie jakaś otwarta ścieżka, że będzie wyznaczony żebyśmy chociaż wyznaczyli jakieś twarde terminy. Nic takiego nie ma.
No, ale to jest otwarta ścieżka. Jest duży krok naprzód.
Sam prezydent Zełenski mówi, panie ministrze, że nie tego się spodziewał na początku.
Panie redaktorze, prezydent Zełenski oczywiście wistował wysoko i negocjował wysoko, ale myślę, że finalnie powinien być i jest zadowolony z tego, co uzyskał. Powiem panu tylko jakby w trzech zdaniach. Z jednej strony pojawia się słowo zaproszenie w komunikacie NATO. Czy Ukraina będzie zaproszona do NATO wtedy, kiedy warunki na to pozwolą? To po pierwsze. Po drugie, odformalizowanie procesu akcesji do NATO, czyli odejście od tego mapu, tak jak miała podobną procedurę procedurę Szwecja czy Finlandia. Po prostu decyzja sojuszników i tylko sojuszników co do tego i podniesienie takiej istniejącej wcześniej, rzadko się spotykającej komisji NATO-Ukraina do pełnej rady NATO-Ukraina. Ukrainiec, prezydent Ukrainy siedział po prostu jak jeden z równych na Radzie Północnoatlantyckiej. Myślę, że to są naprawdę ważne kroki, które należy docenić.
Mówi pan, że powinniśmy być zadowoleni z tych ustaleń szczytu wileńskiego, ale dlaczego centrum serwisowe Leopardów jest na Litwie, czy ma być na Litwie? Dlaczego centrum szkolenia pilotów F-16, mówimy o pilotach ukraińskich, będzie w Rumunii? Mam wrażenie, że jakby Polska straciła swoją wagę, jeśli chodzi o ten szereg sojuszników z bloku wschodniego, ze wschodniej flanki, który pomaga Ukrainie.
Panie redaktorze, w Polsce naprawdę dzieje się bardzo dużo.
Nie, oczywiście, ale pytanie jest, dlaczego teraz?
Nie wszystko musi się dziać w Polsce. Naprawdę nic się złego nie wydarzy, jeśli podzielimy się częściowo odpowiedzialnością i też pewnego rodzaju ryzykami. Bo wtedy, kiedy był najtrudniejszy moment, to oczywiście Polska brała na siebie bardzo, bardzo dużo.
Dzisiaj myślę, że u nas się będą szkolić piloci ukraińscy, prawda?
Myślę, że dzisiaj warto aby też inni zaangażowali się na tyle, na ile mogą. Nie ma jeszcze żadnych decyzji, jeśli chodzi o centrum serwisowe Leopardów. Tutaj trwają różnego rodzaju negocjacje.
Ale w Polsce go raczej nie będzie.
Tego nie wiemy. Poczekajmy na finalne decyzje. Natomiast wiemy na pewno, że strona niemiecka chce tutaj uzyskać jak najlepsze dla siebie po prostu finansowe warunki tej współpracy. I trwają po prostu twarde, ostre negocjacje, których elementem jest wypuszczanie do mediów różnego rodzaju przecieków po to, aby w Polsce później w mediach narastał nacisk, prawda, że jak to, bo może Niemcy są lekko obrażeni z uwagi na te negocjacje. Trudno.
Co z tymi Niemcami, panie ministrze? Co z tymi Niemcami? Cały czas się pojawiają Niemcy.
To pan wspomina centrum serwisowe. Ja tylko mówię, że trzeba twardo negocjować i nie przejmować się tym, że być może gdzieś tam w jakiejś jednej czy drugiej gazecie na zachodzie Europy powiedzą, bo rola Polski w jakiś sposób zostaje gdzieś tam podważona. Trwają negocjacje, te negocjacje mają być jak najlepsze dla Polski. O tym PGZ mówi. To tak samo jeśli chodzi o szkolenia.
A postawił pan dzisiaj...
My nie planujemy przekazywania samolotów F-16, żeby pan redaktor wiedział. Są tacy, którzy chcą dać, bardzo dobrze. My jesteśmy gotowi oczywiście wspierać, szkolić, ale my tutaj dbamy przede wszystkim o swoje własne bezpieczeństwo.
Ale nie założyłby się pan dzisiaj ze mną, że centrum naprawy Leopardów będzie w Polsce?
Ani nie założyłbym się także i miesiąc temu, ani za miesiąc. To nie jest kwestia mojego
zakładania się. Możemy się spotkać za miesiąc i podejrzewam, że jak będzie wyglądała sytuacja, wtedy myślę, że już będziemy mieli więcej jawnych informacji, takich oficjalnych informacji. Minister Marcin Przydacz, odpowiedzialny za politykę międzynarodową w Kancelarii Prezydenta, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo dziękuję.